Co wybrać, wylewkę cementową czy anhydrytową? Czy wylewka anhydrytowa rzeczywiście daje jakieś oszczędności na ogrzewaniu? Zapraszamy do słuchania. Cześć, Krystianie.
Cześć, Sławku. O jakich oszczędnościach dzisiaj będziemy mówić?
O być może pozornych, a być może nie. Zaraz będziemy rozmawiać, bo chcemy przedstawić zalety i wady każdego rozwiązania. Parę oczywiście wniosków będzie, zobaczymy, co wyjdzie. Natomiast zanim zaczniemy, mam maila, którego dostałem od kursanta dosłownie 20 minut temu. Mogę go przeczytać? Bo jest dosyć ciekawy.
Jak dla mnie śmiało.
Super, bo wiesz co, czasami dostaję maile albo są komentarze pod naszymi podcastami, że znowu coś wałkujemy, tak? Temat hydroizolacji albo temat badania geotechnicznego. Więc dostałem maila. Hej Sławku, chwilę czasu już minęło od naszego ostatniego kontaktu. Niestety wydarzyła się przykra sytuacja i najlepsze jest to, że wałkowaliście ten temat z Krystianem cały czas i na podcastach i w kursie, bo Albert ma nasz kurs budowa domu od zera do stanu deweloperskiego. Mianowicie przekonany, że działka jest załatwiona po znajomości i jest w porządku, nie wykonałem badań geotechnicznych, aż do momentu, gdzie prawie mieliśmy składać z Arturem, architektem, o pozwolenie na budowę. Wiele miesięcy robienia koncepcji, aż w końcu pomyślałem, że może warto wykonać te badania. Przekonany byłem, że grunt będzie na tyle dobry, że jeszcze zaoszczędzę na dalszych etapach. Nic bardziej mylnego. Geolog z powołania dzwonił do mnie na wideo i pokazywał, jak wygląda sytuacja już po dwóch otworach. Do prawie 4,5 metrów są grunty nienośne, dosłownie gorzej niż plastelina. Opinia została wystawiona jako warunki złożone. Według architekta będzie to nawet dodatkowe 150 tysięcy złotych, jeżeli zdecydujemy się na płytę fundamentową i mikropalowanie. Niestety nie jestem w stanie aż tyle zwiększyć kredytu, więc zdecydowałem się na sprzedaż działki i zakup nowej. Taka sytuacja.
No wiesz co, teraz się zastanawiam, czy powinniśmy dalej mówić o tym, że powinno się robić badania geotechniczne, czy powinniśmy ostrzec kupujących działkę, że jest jedna na sprzedaż gdzieś w Polsce, która ma problemy.
No.
No co ja mogę powiedzieć? Mówiliśmy, no. A nie mówiłem?
I będziemy mówić częściej jeszcze, aż do skutku. Niestety, takie sytuacje się zdarzają, dlatego wałkujemy. Jak komuś się to nie podoba, przykro mi, będziemy dalej wałkować. I temat hydroizolacji, badań geotechnicznych i innych, bo widzimy teraz, cały czas, jakie są skutki tych właśnie, no, pewnych niedopilnowań lub zaufania, jak w tym wypadku, tak? Ktoś kupił działkę od znajomego, no to co może się złego stać? No, fajny znajomy.
No, a powiem ci, wiesz, ja też miałem taką sytuację. Działkę, którą kupowałem, znowuż dygresja, ale niech będzie. Działkę, którą kupowałem, zanim ją kupiłem, zrobiłem jej badanie geotechniczne i wysłałem tam geologa, tylko jakby terminy były bardzo takie krótkie, odstępy czasowe, i geolog, będąc na miejscu, powiedział mi, że wszystko jest okej, że są gliny nośne, spoko, nie? A jak przyszedł, jakby wtedy kupiliśmy działkę na podstawie tego, co geolog powiedział, i on dopiero po dwóch czy trzech tygodniach dostał raport. I wtedy się okazało, że wpisał te gliny, już teraz nie pamiętam dokładnie, jakie to były, ale tam był stopień plastyczności chyba 0,5, więc tak już może nie najlepiej. Więc się jakby z nim później to konsultowałem, no ale to jak, to mówił telefonicznie tak, a później siak, to wiesz, zaczął się motać w zeznaniach, że no tak, no to są grunty nośne jego zdaniem, ale wcale nie aż takie dobre, ale są dobre, bo robił w dobrym okresie badania, ale zimą na pewno będą niedobre i jakieś takie bajki, nie? Więc tutaj z geologami też bywa naprawdę przeróżnie.
Tak, no potwierdza się to, co na piśmie ma jakieś znaczenie, a to, co ci przez telefon powie ktoś, to
no na szczęście nie generuje takiegoś tam turbo kosztów, wiesz, mógłbym zlecić badanie geotechniczne po raz drugi, a mogę po prostu wzmocnić płytę, więc wolę wzmocnić płytę, tym bardziej, że koszty są porównywalne do wykonania drugiego badania. Także tutaj nie ma aż takiej tragedii, nie? No ale tak to nawet ze zrobionym badaniem geotechnicznym bywa różnie.
Tak jest. No to słuchaj, dzięki wielkie. Mamy dygresję dosyć długą, więc przechodzimy do tematu naszego odcinka. I od razu cię spytam, jako że jesteś właścicielem firmy, która buduje domy, jakiej wylewki zwykle albo oczekują inwestorzy, albo jaką ty wykonujesz? Czy to jest pół na pół, czy może jakaś przewaga którejś wylewki? Jak to jest u ciebie?
No wiesz co, biorąc pod uwagę te dwa rodzaje, to mhm. większość inwestorów wybiera bez większego zastanowienia wylewkę betonową. Niektórzy mhm. zastanawiają się nad anhydrytową, bo słyszeli, że ona jest gładsza i tego typu rzeczy. Natomiast jak usłyszą cenę, to już się tak mniej zastanawiają mhm. nad anhydrytową. To, co się ewentualnie stosuje, no to jest betonowa plus wylewka samopoziomująca. To ostatnio widzę, że coraz częściej, coraz bardziej popularne jest to rozwiązanie z takiego powodu, że w tej chwili najmodniejszym sposobem wykończenia posadzki jest mikrocement. No i ten mikrocement wymaga jednak gładkiej powierzchni i pod to się najczęściej robi samopoziomującą cienką wyleweczkę.
Dobra, to jak mówimy o kosztach, co wylewka cementowa za metr kwadratowy mniej więcej 45-50 zł? Może być mniej, jak mamy większy budynek i dobrze negocjujemy?
Raczej mniej to chyba się nie uda, jeśli mhm. już to więcej, tak? Jakby powiedziałbym, mhm. że te 45-50 zł to jest cena wyjściowa przy grubości 6 cm, no i później, jeżeli chcemy mocniejszą, jeżeli chcemy zbrojoną, jeżeli chcemy grubszą, a w garażu najczęściej chcemy, albo jeżeli po prostu wyjdzie grubsza, bo trzeba wyrównywać gdzieś tam pomieszczenie, no to mamy dopłaty rzędu 3-4 zł za metr kwadratowy. Tu mówimy o cenach netto.
Za centymetr,
oczywiście to się
tak?
może za centymetr grubości, tak, tak. Mhm. Za metr kwadratowy, za centymetr grubości. Mhm. I to są ceny netto. No oczywiście to się może też różnić, bo czasami wykonawcy jeszcze chcą dodatkową opłatę na przykład za dozbrojenie siatką wylewki w garażu, czasami w okolicy jest bardzo drogi piasek czy żwir, które są potrzebne do zrobienia tej wylewki, więc te koszty mogą być jeszcze wyższe, no ale jakby ten rząd wielkości, o tego typu kwotach mniej więcej mówimy tutaj.
Jasne, anhydryt to już jest kwota wyższa, on mniej więcej 50% plus minus.
Myślę, że nawet więcej. Jak ostatnio uh-huh. wyceniałem anhydryt, no to było bliżej 80 zł za metr kwadratowy przy uh-huh. grubości 6 cm, tak? No tutaj przy grubości 7, 8 czy 10 jak w garażu, no to na pewno ta wylewka byłaby jeszcze droższa.
Okej, okay, czyli mamy różnicę plus minus znowu. 30 zł na metrze, tak? Razy powierzchnia wychodzi kilka tysięcy złotych.
No razy, wiesz, no razy 100 złotych, no to wychodzi ci 3000 złotych różnicy na całym budynku. Dużo, dobra. Niedużo, no jest to jakaś różnica.
Razy 100 metrów kwadratowych, tak liczysz powierzchnię?
Tak, tak. No gdybyśmy przyjęli taki domek 100-metrowy, no to wyjdzie 3000 złotych. No jeżeli weźmiemy 150-metrowy, no to wyjdzie 4500, tak? No przy założeniu takim naprawdę podstawowym, że tutaj nie mówimy o żadnych dopłatach, tak? Takie bazowe założenie, no to wiesz, czy 3500-4500, czy to jest dużo, czy nie? Myślę, że w skali całej budowy nie. Natomiast pytanie, czy w ogóle warto?
No tak, jak zwykle, czy warto dopłacać za droższe rozwiązanie? I właśnie jestem ciekawy, bo jest kilka argumentów za stosowaniem wylewki anhydrytowej. Jedną z nich jest na przykład to, że jeżeli planujesz mieć panele winylowe, no to taka wylewka jest odpowiednia, bo uzyskujesz bardzo równą powierzchnię. Trzeba tylko gotową wylewkę, jak masz na niej mleczko cementowe, musisz ją zeszlifować. Chociaż podobno wylewka chyba firmy Knauf nie wymaga takiego szlifowania, ale to tego nie weryfikowałem. Dodam od razu, że za takie szyfowanie być może wykonawca będzie chciał dodatkowe wynagrodzenie. Natomiast no, z tego co wiem, ty masz w domu swoim rodzinnym, masz przecież wylewkę cementową i masz panele winylowe, czyli da się.
No pewnie, że się da, wiesz, bo to jest no tak, że to, co ty mówisz o szlifowaniu, no to ja nigdy nie szlifowałem wylewki pod panele, bo ja robiłem panele na klik tak zwane, tak? Czyli składane tak samo jak tak zwana podłoga szwedzka, po prostu na zamki panele, ale są też panele winylowe, które są klejone, no i wtedy być może tam kleje wymagają, zależy pewnie jaki system to może wymagać szlifowania. Nie wiem, bo akurat takich paneli mi się robić nigdy nie zdarzyło. I wtedy okej, szlifowanie może być potrzebne. Natomiast wiesz, tu chodzi o, tak naprawdę, jedyne o co chodzi, to dokładność wykonania wylewki. Nierówności, które mogą powstać. Jeżeli znajdziemy dobrego wykonawcę od wylewek betonowych i wylewka będzie naprawdę zrobiona gładko, to ona potrafi mieć tolerancję milimetra do dwóch. I taka tolerancja pod panele winylowe spokojnie wystarczy. Jakby nie potrzebujemy większej tolerancji. Być może się wydaje, że o matko, a milimetr odchylenia to coś tam, ale nie. To jakby jest to jest totalnie niezauważalne w użytkowaniu podłogi, więc jeżeli uda się zrobić wylewkę betonową z taką dokładnością, super. Jakby nie potrzebujemy niczego więcej. Ja wiem, tolerancje dla wylewek betonowych są do 5 mm w wytycznych ITB, bo wytyczne ITB tylko zakładają wylewki robione pod płytki, nie? Więc klejone. I tutaj jakby klejem się wyrównuje grubość, więc tam nie ma podanych innych tolerancji, natomiast realnie daje się uzyskać te lepsze tolerancje. I nawet jeżeli gdzieś jest tolerancja jakaś mniej dokładna, no to można albo lokalnie zeszlifować troszeczkę tej wylewki betonowej bez problemu, albo można lekko podszpachlować dane miejsce. No i w sumie tyle. I jakby stosunkowo niskim kosztem uzyskujemy wystarczającą w zupełności dokładność pod wszelkiego rodzaju panele winylowe, myślę, że też laminowane tak samo, no bo one też, wiadomo, nie leżą bezpośrednio na wylewce, tylko na podkładzie podłogowym, tak, o grubości 2-3 mm. No i to wszystko się niweluje, tak, i jakby to funkcjonuje bez najmniejszego problemu.
Okej, no właśnie dobrze, że to powiedziałeś, bo o tym, że muszą być koniecznie wylewki anhydrytowe przy panelach winylowych, to chyba wszędzie czytam, a to trochę taki znowu mit albo powtarzane informacje.
No to jest jakby, wiesz, zależy, kto pisze tą informację i co chce uzyskać. To jakby trzeba mieć na uwadze, że informacje marketingowe nie są pisane bez celu. One są pisane po to, żeby wygenerować komuś zysk, tak? I zauważ, że dziwny zbieg okoliczności, że firma, która robi panele winylowe, często ma też w ofercie robienie wylewek samopoziomujących. Jakby, no dziwny zbieg okoliczności, nie? Gdyby nie było potrzeby, bo wylewki betonowe byłyby proste, no to po co robić samopoziomujące, skoro betonowe są proste, tak? Jeżeli ktoś ma w domu wylewkę, która betonową, która jest w porządku, jest wystarczająco gładka, co można bez problemu sprawdzić poziomicą, to filozofii żadnej nie ma, no to po co jeszcze tworzyć do tego dodatkowe wylewki samopoziomujące? I też trzeba mieć na uwadze, że wylewki samopoziomujące to nie jest remedium na wszelkie zło tego świata. One też mają swoją dokładność, tak? One mają swoje właściwości. One się potrafią rozlewać i samopoziomować rzeczywiście, ale to nie jest tak jak woda, że ona ci stworzy perfekcyjne lustro wody na całej powierzchni, tak? Wylewka samopoziomująca, po pierwsze trzeba ją rozprowadzić i ona rzeczywiście się poziomuje, natomiast ona też potrafi, jakby jej konsystencja jest na tyle, jakby teraz szukam czegoś, żeby porównać, coś a la ketchup bardziej może w tą stronę bym powiedział, gdzie ona też potrafi jakby, albo wręcz nie potrafi się wypoziomować na całej swojej płaszczyźnie perfekcyjnie, tak? Jeżeli na jednym końcu pomieszczenia będzie troszkę wyżej, na drugim troszkę niżej, to ona tego nie potrafi zniwelować. Mało tego, ona potrafi wpływać w dylatację, potrafi wpływać w dylatację te nacięte na łączeniach pomieszczeń, ale co gorsza, potrafi wpływać w tą dylatację pomiędzy ścianą a wylewką betonową, na której się ją robi. I tam wypełnia tą szczelinę, no jakby wtedy nie mamy dylatacji, ale co gorsza, wtedy na krawędziach ta wylewka nam ucieka. Więc to nie jest perfekcyjne rozwiązanie z tą wylewką samopoziomującą, ale jakby chyba odbiegamy trochę od tematu.
To nic, idziemy dalej. Korzyść wylewki anhydrytowej jest też taka, że możesz zmniejszyć grubość wylewki, co uważam, że przy nowym budownictwie nie ma większego znaczenia, to znaczy, że już projektując dom jesteś w stanie przewidzieć, że będzie wylewka o grubości na przykład 8 cm, ale jeżeli ktoś już dom na przykład modernizuje lub po prostu z jakichś powodów musi mieć tę wylewkę cieńszą, no to wtedy jak najbardziej tak. Szczególnie to może być interesujące dla kogoś, kto ma też ogrzewanie podłogowe, bo wylewka cementowa wymaga jednak chyba 4 albo 5 cm jeszcze nad rurkami ogrzewania podłogowego, aby system sprawnie działał. Nie? Mniej?
Nie, mniej. I jakby ta minimalna całkowita grubość wylewki betonowej, no to jest 6 cm. Już jakby przy standardowych rurkach 16 mm no, to tak wychodzi, tak okay. Się przyjmuje. Już tam nie wchodząc w milimetry. Dla anhydrytowej to jest, jeśli dobrze pamiętam, 5 cm, chyba nawet troszeczkę poniżej. Więc wiesz, jakby oszczędność na grubości jest no symboliczna, nie?
No, mówię, że może komuś na tym zależeć, bo po prostu przy modernizacji budynku, kiedy nie możesz już zmienić okien na przykład tarasowych, no to już musisz, tutaj każdy centymetr ma znaczenie. Ciekawe, bo powiem ci, że w projektach na przykład częściej widzę jednak wylewki o grubości raczej 7 cm lub nawet więcej w garażach. 6 też jak najbardziej, ale takie miałem wrażenie, że 7 jednak jest częściej spotykane. I wtedy masz mniej więcej 4 z hakiem do 5 cm nad rurkami ogrzewania podłogowego.
Wiesz co, jakby to, co jest w projektach, no to niech sobie jest, natomiast to, co trzeba mieć na uwadze, to jest rzeczywistość i tolerancje, które są na przykład jakości czy równości wylanego stropu, czy wylanej płyty fundamentowej, czy wylanego chudego betonu, czyli to, na czym realnie później będzie leżał styropian i na czym będzie później wylewka leżała, tak? Nie jest niczym niezwykłym, że stropy mają tolerancję czy nierówności wykonania, czy płyta fundamentowa, czy chudziak tak samo, około 2 cm. Jakby to jest dosyć powszechne. Jak jest więcej, to już należałoby się martwić. No i w takim wypadku, wiesz, musisz i tak dobrać styropian, albo go różnicować na grubości, jeżeli jest taka potrzeba, ale jeżeli nie, to lepiej się w to nie bawić. I dobrać styropian taki, żeby w najcieńszym miejscu było to 6 cm. I jeżeli w najcieńszym miejscu jest 6 cm, to później i tak 90% domu ma 7-8.
Okej, okay, więc, no
więc jakby to, no z praktyki to tak wychodzi, a projekt, no projekt niech sobie jest.
Okej, okay, no to czyli chyba się zgadzamy, o dziwo, więc fajnie. No i chyba teraz czas na największy, a jeszcze z wad. Wylewka cementowa jest odporna na, albo przynajmniej bardziej jest odporna na wilgoć i wodę od wylewki anhydrytowej. W związku z tym przy łazienkach, czy też ogólnie w pomieszczeniach, gdzie jest mokro, jest niezalecana, chyba że wykonamy oczywiście porządną hydroizolację łazienki. Natomiast to znowu podraża koszt wykonania całego systemu, więc no raczej bym, szczerze mówiąc, w łazience i tak bym robił raczej wylewkę cementową, niezależnie od tego, jaka wylewka byłaby w całej części domu.
No wiesz co, powiem ci tutaj coś jeszcze innego wręcz. W ostatnim roku, no akurat tak się zdarzyło, że miałem u znajomych dwa razy do czynienia, fakt, że w mieszkaniach, a nie w domach, ale miałem do czynienia z pękniętą jakąś rurką, wężykiem
tak.
od wody. I to spowodowało zalanie nie tylko w łazience, ale też na korytarzu. I to w obydwu przypadkach. No bo woda z łazienki gdzieś pod posadzką przedostawała się na korytarz i do pokoju, czy tam do korytarza, czy jakiejś sypialni obok. No i teraz wyobraź sobie, że tak, że w łazience masz wylewkę nawet betonową zrobioną, bo jest odporniejsza, a w pozostałych miejscach masz wylewkę anhydrytową. No to ona i tak ulega później zniszczeniu przez to, że jest jakiś wyciek, nie? Więc no, wydaje mi się, że to jest duży argument za nierobieniem wylewki anhydrytowej. Fakt, wycieki zdarzają się rzadko, ale się zdarzają.
Zdarzają się i ciekawe, że o tym mówisz, bo chciałem o tym powiedzieć. Zresztą muszę sam w domu wymienić wężyki, bo producenci zalecają wymianę co jakiś czas. To nie jest trudne, tylko one mogą rzeczywiście być uszkodzone po 20 latach na przykład i to nie jest jakby nic nietypowego, to się po prostu zdarza. Tylko czasami jest tak, że ktoś jest w domu, wyłapał temat, szybko zakręcił wodę i nie ma tragedii, ale wyobraź sobie, że nie macie dwa dni. Znaczy, masz mega problem.
Wiesz co, w tych obydwu przypadkach, które znam, wężyk był w jednym przypadku był za wanną, a w drugim przypadku był za stelażem do gabaritu, do WC. Czy tam, i to jeszcze jakoś za pralką, coś tam. Jakby w obydwu przypadkach to było całkowicie niewidoczne. Mało tego, wężyk nie pękł tak, że się woda lała, bo to by od razu ktoś wyłapał. No tylko się rozszczelnił, więc woda kapała sobie, tak? Jakby przeciek został zlokalizowany po jakimś dłuższym czasie. Więc tutaj naprawdę jest ryzyko, że coś się z tym stanie po kilku latach, z tymi wężykami. A propos wężyków, tak, wężyki się wymienia, to raz. Dwa, nie kupuje się chińskich, najtańszych wężyków z supermarketu, to dwa. I trzy, warto mieć reduktor ciśnienia wody na wejściu instalacji wodnej do domu. Tak? My to w standardzie instalujemy klientom w nowych domach. No bo wiesz, jeśli masz zredukowane ciśnienie na 3 bary, to ten wężyk dużo dłużej pożyje i to jest stabilne ciśnienie, a do użytku domowego w zupełnie wystarczy, jak ktoś chce, to może sobie zwiększyć, nie ma problemu. A na przykład, jeżeli nie masz totalnie kontroli nad tym i masz takie ciśnienie, jak masz z wodociągu, to raz masz 2 bary, raz masz 6 barów, nie? I te wężyki jeszcze dodatkowo muszą pracować, także polecam reduktory ciśnienia.
Tak, a ja polecam jeszcze dodatkowo czujniki zalania i jak wyjeżdżamy na dłuższy urlop, zamknąć dosłownie dopływ wody, bo po co ryzykować? Ja tak robię, jak nie mam je 2 tygodnie, bo za dużo już się nasłuchałem, a jak już tak gadamy o radach, to pamiętajcie, że co 5 lat trzeba robić okresowe przeglądy instalacji elektrycznej, obowiązkowe, ale to zalecamy z powodów zdroworozsądkowych. Warto wziąć elektryka, zapłacić mu 500-600 zł, nie wszystko zbada, będziecie mieli pewność, że instalacja nie ma żadnych przebić, że wszystko jest dobrze uziemione.
I widzisz, znowu marudzimy i powtarzamy się w kółko to samo. No ale dobra, do tematu. No to co, ale to może ponarzekaliśmy komuś, na wylewkę.
Może komuś to zostanie w głowie, no.
Może tak, ale może skorzysta, może nie. Ponarzekaliśmy na wylewkę, no i pytanie, co dalej?
No właśnie, teraz klub programu, bo dlaczego zazwyczaj ludzie się decydują na droższą wylewkę? Dlatego, że jest gdzieś obietnica niższych rachunków za ogrzewanie. I to jest, powiem ci, temat, który zgłębiałem i jest ciekawy, bo spotkałem się z tak różnymi danymi, że po pierwsze głowa pęka, ale po drugie nie znalazłem żadnych źródeł, bo oczywiście każdy ściąga od każdego. Więc to, co mogę powiedzieć, bazując na danych, które ja znalazłem, bo twierdzi się na przykład, że anhydryt przekazuje ciepło dwa razy lepiej od wylewki cementowej. Moim zdaniem tak nie jest. Rzeczywiście wylewka anhydrytowa przekazuje ciepło lepiej, ale mniej więcej o 50%.
Dobra, muszę się wtrącić tutaj. To muszę się tutaj wtrącić. Co to znaczy przekazuje ciepło? Jakbyś sprecyzował
właśnie
to.
Już ci mówię. Każdy materiał albo na przykład jak drewno dobrze izoluje, czyli jeżeli mamy podłogę, gdzie jest parkiet drewniany, to można powiedzieć, że to ciepło, które jest pod parkietem drewnianym, będzie miało trudno przebić się przez ten parkiet drewniany, aby ogrzewać pomieszczenia. Po drugiej stronie możemy mieć na przykład gres, jakieś płytki, gdzie izolacyjność jest bardzo mała, czyli ten opór cieplny jest niski.
Czyli generalnie mówisz o przewodzeniu ciepła, tak?
Tak, przewodzenie ciepła. W skrócie. Tak.
Mhm. Okay.
Tak. I według moich danych wylewka cementowa, ta na razie zacznijmy od lambdy, wynosi 1,2 W na metr razy Kelvin, natomiast anhydryt jest o 50%, ta lambda jest wyższa i wynosi 1,8 W na metr razy Kelvin. Nie wchodząc w szczegóły, chodzi tylko o to, że cement trochę bardziej izoluje, anhydryt trochę mniej. I teraz tak, jeżeli byśmy patrzyli na ogrzewanie podłogowe, które jest najczęściej stosowane w domach jednorodzinnych i patrzyli tylko na samą wylewkę, to ma to sens. W tym sensie, że wylewka anhydrytowa szybciej odbierze ciepło z wody, która biegnie w obiegu przed podłogówki, szybciej ją przekaże do pomieszczeń, więc dzięki temu transfer ciepła jest bardziej efektywny, co pozwala w podłogówce mieć temperaturę wody mniej więcej o 2-3 stopnie niższą niż przy wylewce cementowej. To może mieć znaczenie przy pompie ciepła, bo pompa ciepła pracuje tym lepiej, im jest niższa różnica temperatur między temperaturą zewnętrzną, a tą, która jest w obiegu na przykład podłogówki, więc zmiana o 2-3 stopnie powoduje, że efektywność pompy ciepła jest lepsza. Innymi słowy, mamy trochę niższe koszty za ogrzewanie. Mówiąc wprost, pompa ciepła pracuje z jakimś parametrem COP. Im ta różnica jest mniejsza, ten COP jest lepszy, to oznacza, że więcej energii cieplnej wygeneruje pompa z 1 kWh energii elektrycznej. Ale to wszystko jest na bazie założenia, że mamy tylko wylewki. Tego argumentu używają oczywiście sprzedawcy, wykonawcy wylewek anhydrytowych. Natomiast o czym się nie mówi, to to, że przecież nad wylewką jest jeszcze jakaś okładzina. I to jest ciekawe, że sama okładzina tak bardzo zmienia opór całej podłogi, że różnice między cementową wylewką a anhydrytową robią się już niewielkie. Zrobiłem prosty Excel, zrobiłem parę założeń, rodzaj wylewki, grubość wylewki, żeby móc też porównywać grubości, przyjąłem 5,5 cm w obu przypadkach, a cementową te 7 cm, czyli taka powiedzmy często wykorzystywana. No jak spojrzymy tylko na opór cieplny wylewki, tak jak mówię, przy anhydrycie wynosi ona 31 tysięcznych, przy cementowej wylewce 58 tysięcznych, czyli jest prawie dwa razy większy ten opór, czyli no, dosyć dużo. Natomiast jak sobie tutaj zrobiłem podsumowanie i wpisałem opór cieplny płytek, paneli z podkładem i tak dalej, to te różnice już nie są duże. Porównamy na przykład wylewkę anhydrytową o grubości 5,5 cm, wykończona panele i podkładem. Opór cieplny wynosi 0,141, Natomiast wylewka cementowa, grubsza 7 cm, także panele i podkład o tym samym oporze. Różnica, czy też wynik oporu cieplnego wynosi 0,168. Jest to mniej więcej niecałe 20% różnicy, na korzyść jak najbardziej wylewki anhydrytowej, ale jest to 20%, a nie 50%, a już na pewno nie jest to dwukrotna różnica. Dlatego uważam, że tylko patrzenie na przewodność materiału bez patrzenia na przewodność okładziny nie ma absolutnie żadnego sensu, bo jak mamy płytki, jak najbardziej będziemy mieli większe oszczędności na ogrzewaniu. Przy panelach te oszczędności robią się już niewielkie. Próbowałem policzyć, o ile zmniejszy się temperatura wody w podłogówce, jeżeli zastosujemy wylewkę anhydrytową. Przy panelach to wychodziło mi dosłownie, że to będzie około niecały 1 stopień Celsjusza. To daje nam śladowe oszczędności na ogrzewaniu.
No i wiesz, i tutaj mówimy tylko o zjawisku przewodności cieplnej, nie? Jeszcze dochodzi zjawisko radiacji, które też emituje ciepło i które też ma jakby wpływ, które też ma wpływ na ogrzewanie, na odczuwaną temperaturę wewnątrz, które w żaden sposób nie zostało tutaj uwzględnione, a myślę, że niezależnie od tego, jaki rodzaj materiału się wybierze, no to te właściwości będą podobne. Czyli morał z tego taki, że właściwie nie widać tych oszczędności, tak? Nie jesteśmy w stanie ich jakoś namacalnie policzyć, tych oszczędności, które występują na ogrzewaniu podłogowym z wylewką anhydrytową.
Mogą być, jeżeli mamy rzeczywiście okładzinę o niskim oporze, ale te oszczędności nie będą duże. I moim zdaniem, a to już jest subiektywne oczywiście zdanie, nawet jeżeli byśmy zaoszczędzili 100 zł, 150 zł rocznie na ogrzewaniu, to raz, że to się nie opłaca, bo koszt anhydrytu jest odpowiednio wysoki, więc ten zwrot będzie dosyć długi, ale druga wada jest taka, że jednak to wylewka cementowa dłużej trzyma ciepło, czyli to ciepło jest dłużej w wylewce zakumulowane. I to powoduje, że w przypadku jakiejkolwiek awarii źródła ogrzewania, prądu, cokolwiek się może zdarzyć, wylewka będzie oddawała dłużej ciepło, co jest korzystne, bo ta temperatura będzie spadała spokojniej. Spotkałem się wielokrotnie z argumentacją taką, że no skoro coś się szybciej nagrzewa, no to lepiej. No ale jeżeli weźmiemy pod uwagę całą zimę, późną jesień i wiosnę, to mamy tutaj, wiesz, no, tych dni mnóstwo i podczas tych dni jedna i druga wylewka, czy też może inaczej, tyle samo energii jest dostarczanej do budynku, niezależnie od tego, czym ogrzewamy, jaką mamy wylewkę i tak dalej. Różnica tak naprawdę jest pierwszego dnia, bo wylewka anhydrytowa nagrzeje się trochę szybciej i ostatniego, bo trochę szybciej się wychłodzi i tyle, więc tutaj nie może być żadnej oszczędności, bo akumulacyjność cieplna nie wpływa na wysokość naszych rachunków.
Jasne. To w takim razie, czy widzisz jakieś zalety, argumenty przemawiające za wylewką anhydrytową? No bo jakby to, co mówiliśmy, czyli trwałość, odporność na wodę, cena, minimalny, a wręcz pomijalny wpływ na oszczędności na ogrzewaniu, no nie przemawiają za tą anhydrytową, tak? Jakby to, co mówiłem też, jeśli chodzi o grubość, no grubość też nie jest drastycznie inna. Gładkość też wcale nie musi być dużo, dużo lepsza, tak? Jakby no nie ma tutaj takich czynników, które by mówiły, że tak, to jest jedyny słuszny wybór, nie? Więc czy widzisz jakieś sytuacje, gdzie realnie anhydryt będzie wskazany?
Jasne. Przede wszystkim w domach niecałorocznych, gdzie zależy nam na tym, żeby szybko coś nagrzać i szybko wychłodzić, chociaż pewnie bym proponował wtedy jakieś inne ogrzewanie, żeby zmniejszyć tę akumulacyjność. Być może jakieś ogrzewanie nadmuchowe do ustalenia. No i druga zaleta, która dla niektórych jest przekonująca, to to, że to szybkie nagrzewanie posadzki, czy też szybsze może tak, powoduje, że masz możliwość lepszego sterowania temperaturą w pokoju. Czyli jak jest ci zimno, no to możesz coś nastawić na rozdzielacz podłogówki i na przykład będzie ci szybciej, cieplej. Tak? To może mieć jakieś znaczenie. Prawdę mówiąc, ja do końca nie rozumiem, w sensie, że ja mając wylewkę cementową, pompę ciepła, ogrzewanie podłogowe, mam wszystko tak ze sobą sprzężone, że czujnik temperatury na zewnątrz daje sygnał, jaka jest temperatura na zewnątrz, pompie ciepła i wszystko jest tak zrównoważone, że w pomieszczeniach mam cały czas stałą temperaturę, która jest dla mnie komfortowa. Ale wyobrażam sobie sytuację taką, że komuś zależy na tym, żeby była możliwość szybszego podniesienia temperatury. Nie wiem, być może przyjdą goście, być może przyjdzie ktoś, kto potrzebuje po prostu wyższej temperatury, no to taka zaleta jak najbardziej wylewki anhydrytowej. Wziąłbym to po prostu pod uwagę.
No wiesz co, no to o czym mówisz, tak, no to rzeczywiście jest jakaś zaleta, natomiast spotykałem się z takimi rzeczami, gdzie trzeba było regulować jedną stronę budynku od drugiej niezależnie, jeżeli chodzi o temperatury, ale to tylko w dużych budynkach, gdzie nie ma tego bezpośredniego połączenia na przykład strony południowej i północnej. Mm-hmm. Północna jest regularnie niedogrzana, a południowa jest... no jakby jest zmienna, tak? Bo słońce od południa raz wyjdzie, raz zajdzie za chmurami, raz jest cieplej, raz zimniej i wtedy rzeczywiście ta południowa strona, ona wymaga szybszej reakcji systemu grzewczego. Czy to ma znaczenie w małych domach jednorodzinnych? Myślę, że absolutnie nie. W dużych, rozległych może mieć, tak? Jeżeli faktycznie są duże okna i jest to wystawiony dom na jakieś takie działanie promieni słonecznych, przy czym w dużych domach najczęściej od północy się robi garaż, spiżarnie i tego typu sprawy, więc to wszystko też jest pomijalne. Także są, rzeczywiście, tak jak sobie rozmawiamy, widzę, są pewne zalety anhydrytu, ale nie są przytłaczające, bym rzekł.
To nie są. Poza tym też czasami mówi się, że teraz jest problem nie z ogrzewaniem domów, tylko z tym, żeby się nie przegrzewały, chłodzenie latem i tak dalej. Natomiast po pierwsze, wylewka cementowa więcej zakumuluje energii, więc w sumie przejmie więcej tej energii, na przykład słonecznej. Nie są to duże wartości, ale jednak na korzyść wylewki cementowej. A poza tym, jeżeli chcemy zmniejszyć temperaturę w domu, no to nie wylewką, tak? No to mamy klimatyzację lub bez klimatyzacji musimy zadbać o odpowiednie przeszklenia, o rolety być może zewnętrzne, o jakieś nasadzenia, żeby to światło hamować. Wylewka ma tutaj marginalne znaczenie, więc biorąc pod uwagę to wszystko, nie widzę przewagi. Moim zdaniem wylewka cementowa jest po prostu lepszym rozwiązaniem, jak to często ty mówisz, podstawowym rozwiązaniem, które powinno być rozpatrywane. Inna wylewka tylko wtedy, kiedy widzimy rzeczywiście jej zalety, ale nie patrzymy na bełkoty marketingowe, bo moim zdaniem oszczędności na ogrzewaniu, jeżeli są, to bardzo znikome, a wartości, które są podawane, są tylko dla grubości samej wylewki, co jest po prostu wprowadzające w błąd.
Tak, no wylewka anhydrytowa jest droższa też. Może nie aż tak drastycznie droższa, żeby tego rozwiązania nie rozważać, tak jak to było przy stropianie na elewacji kontra wełna. Natomiast tutaj się z tobą zgadzam i myślę, że jeżeli komuś zależy na tym, co daje wylewka anhydrytowa i co wydaje mi się jedną z większych zalet, czyli jednak tej gładkiej powierzchni, bo na przykład chce zrobić mikrocement czy coś w tym stylu, co jest ostatnio bardzo modne, to co ja bym jednak polecał i to też rekomendujemy swoim klientom przy budowie domów, no to jest wylewka tradycyjna betonowa plus później wedle potrzeby już wylewka samopoziomująca, żeby doprowadzić ten poziom do takiego, jak klient potrzebuje realnie, plus jeszcze dodatkowe wyrównanie. I wydaje mi się, że to jest najsensowniejsza opcja, jeżeli ktoś chce mieć faktycznie możliwie najgładszą powierzchnię podłóg.
Tak, a w ramach kosztów ogrzewania, jeżeli wahacie się, co wybrać do ogrzewania domu, po zapisie do newslettera dostaniecie arkusz kalkulacyjny, w którym można sobie wszystko ładnie zasymulować i wybrać, czy pompa ciepła, czy ogrzewanie gazowe, czy elektryczne. I dosłownie tydzień temu był odcinek na kanale dotyczący tego, co wybrać w 2026 roku. Tak więc zachęcam do obejrzenia i do subskrypcji i do zapisu do newslettera. Bądźcie z nami na bieżąco.
I do robienia badań geotechnicznych.
Tak. Dziękujemy. Pamiętajcie o tym.
Tak. No. Dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
Na razie. Cześć. Co wybrać? Wylewkę cementową czy anhydrytową? Anhydrytową, Boże.
Anhydrutową to będzie zbrojona od razu.
Dobra.